z biznesu do słuchania.
Pierwszy rozmówca w dzisiejszym podcaście to również pierwszy miliarder, którego goszczę w tej audycji. Wartość rynkowa akcji, które posiada Krzysztof Kostowski, prezes Playwaya, to obecnie prawie 1,3 miliarda złotych. Początki były jednak skromniejsze, a i teraz skromność jest jednym z tych określeń, które dobrze opisują mojego rozmówcę. Na początek pytam go o to, jak wyglądały biznesowe początki człowieka, który jest dziś jednym z najbogatszych Polaków.
Początki to były giełdowe czasy, jeszcze 15 lat, jak miałem giełdy komputerowe, później weszły tematy już jakieś hurtownie oprogramowania. Założyliśmy w pewnym momencie, z bratem mieliśmy chyba największą hurtownię oprogramowania w Polsce, sprzedawaliśmy też i gry CD Projektu i innych wydawców, a też około roku 2000 rozpocząłem produkcję swoich gier, miałem dużo zespołów deweloperskich, ale to była produkcja pod własną dystrybucję, czyli i produkowaliśmy, i dystrybuowaliśmy, czyli takie, powiedzmy, już wtedy chcąc nie chcąc stworzyłem podwaliny tego, co mi się zawsze marzyło, czyli produkować, sprzedawać samemu, być od nikogo niezależnym, więc byliśmy i producentem, i dystrybutorem, mieliśmy własne sklepy Playshop i to było fajne, zawsze bycie niezależnym mi się podobało. No i przyszedł czas, kiedy chciałem już iść na cały świat, czyli te gry, które robimy, już żeby nie były taką dystrybucją tylko Polski naszym kanałem, tylko jednak już zacząć zobaczyć, co tam się dzieje. No, zachodnia Europa, Ameryka i tutaj akurat już nasze, z moim bratem powiedzmy sobie, wizje się troszeczkę rozjechały i ja zostawiłem firmę, nie sprzedałem udziału w tej hurtowni. Do dzisiaj mam tyle samo, co miałem. Po prostu założyłem nowy podmiot. Oczywiście w 2010 roku, jakby dzisiaj popatrzeć, dzisiaj to jest łatwo powiedzieć. O, można było wtedy biznes założyć, ale w 2010 nie było wcale tak łatwo. Każdy wtedy myślał, o kurczę, dzisiaj coś nowego założyć, to jest ciężko, rynek jest wypełniony, duży gracze, Electronic Arts, Ubisoft, coś w ogóle zrobić, ale rozpocząłem od razu to, co się uczyłem przez wstępne 10 lat tworzenia gier, no to w najfajniejsze zespoły zaprosiłem do współpracy. Zaczęliśmy tworzyć, jak to u mnie, niskobudżetowe gry. Deweloperzy tworzyli, mieli jakiś tam udział w zyskach, no i udało się bardziej zebrać zespoły niż zrobić hit.
W mediach najczęściej pisze się o produkcjach typu AAA, jak Cyberpunk CD Projektu, a wy działacie trochę w innej niszy tego rynku, zrzeszając dużo małych zespołów deweloperskich. Ja patrzyłem na waszej stronie przed chwilą, ile tych spółek zależnych macie i pokazało mi 34 firmy zależne, jeszcze do tego kilkanaście stowarzyszonych. Więc dlaczego zdecydował się pan na taki model działania w branży gamingowej?
Bo ja byłem na tym rynku wiele lat, zanim jeszcze giełda była popularna, spółki gamedevowe. Już wtedy widziałem, że były zespoły, które traciły miliony, inwestorzy tracili miliony, bo na przykład tworzona była gra, której ekipa mówiła, ona na pewno się uda. Ta gra na pewno się uda, siadajmy 5 lat i róbmy. Później nie było zawsze różowo. Jakby ktoś znał całkowicie historię CD Projektu, to wiadomo, że jakby było wszystko wspaniale, no to pewnie ekipa główna CD Projektu miałaby u siebie 80% akcji, a nie 40%, bo jednak ten development dużych gier nie był zawsze prosty u nas. Rynek się dopiero uczył. Ja widziałem wiele gier, które powstawały na polskim rynku drogich, które się nie udały. Na przykład była inwestycja drogiej gry w Poznaniu, nie udała się, nigdy się nie dowiedzieliśmy, co to była za gra, a ja z tego zespołu udało mi się zebrać ludzi do zespołu Atomic Jelly, który od momentu zebrania, powiedzmy chyba 4 lata temu, do tej pory sobie spokojnie robi coraz to lepsze produkcje i się kształci w kierunku takich średniobudżetowych gier. Celem moim było, jeśli jest już rynek, który pokazuje produkcję wysokobudżetowych gier, ja chciałbym pokazać, że na tych niższych też można bardzo dobrze zarabiać. Tylko zasadę miałem taką, tak jak było kiedyś w mojej dystrybucji, że jedna gra może mi się udać, ale wtedy nie było inwestorów od 2000 do 2010. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, co to jest temat inwestor. Po prostu jak mi się jakaś produkcja nie udała, to ja musiałem po prostu sprzedać wtedy mieszkanie i uzupełnić lukę, bo ja cały czas miałem na payrollu dużo ludzi, którym trzeba było zapłacić i tam nie ma jak dzisiaj po prostu. Młody zespół idzie, jak mu się nie uda gra, to zrobi emisję. Tam nie było opcji emisji. Tam się wchodziło wtedy w długi, czyli instynkt samoprzetrwania nauczył, że trzeba sobie radzić, dlatego trzeba było dużo gier zrobić, że nawet jeśli będzie 3 będą sukcesem, a 3 będą porażką, to te 3 muszą mnie dać utrzymać. I to zaowocowało, że nasza hurtownia połączona z produkcją dobrze był zarabiał firmą. KRS-y to to fajnie wykazują. Tam były rzeczywiście milionowe zyski roczne, które jak na tamte czasy w game devie, to myślę, że nie za wiele spółek miało takie rzeczy. Nigdy nie padliśmy, zawsze mieliśmy dobrą sytuację finansową, ale żeby pójść na świat, w momencie, kiedy dystrybucja detaliczna zaczyna się kończyć w 10-11 roku, widzimy Steama parcie na konsolę, no to trzeba było się przebranżowić. Tutaj myślę, że pierwsze lata 2011-14 nie były łatwe, bo i zespoły miałem młode, uczyliśmy się wszystkiego, mieliśmy małe budżety. Ja zawsze patrzyłem na każdą złotówkę, nigdy nie brałem żadnej pensji w tamtych latach, bo wolałem jeszcze, może jeszcze na jednego dewelopera starczy. Rzeczywiście ja jestem takim trochę hardkorowcem, że mogę oszczędzać na sobie dosyć dużo, żeby gdzieś tam daleko widzieć jakąś tą metę. No i powiedzmy sobie, te zespołów do 2015-16 roku, jak przychodziliśmy na giełdę, stworzyło się chyba 40, ale cały czas ta giełda była oddalona, czyli zasada, która dzisiaj może być, że dobra, jest zespół, to po dwóch tygodniach idźmy na giełdę, mi nie przyświecała. Chciałem pokazać, że sam sobie, że ten system działa, że jestem w stanie zrobić tych deweloperów, mimo że już wtedy były pokusy, inwestorzy już wtedy wchodzili, że słuchaj, to my na pre i po będziemy inwestowali, to jednak cały czas inwestor, z którym z 11 roku założyłem praktycznie tą spółkę, to do 16 roku, póki sobie nie udowodniliśmy, że to działa, to nie było w ogóle tematu. Musimy sobie sami udowodnić. I w 14-15 roku pierwsza gra Car Mechanic zaczęła fajnie zarabiać. Wtedy było przyspieszenie kolejnych spółek, kolejnych zespołów, bo już mamy ten jeden, który rzeczywiście poważnie zarabia na rynku światowym. I była decyzja znowu, czy z wydawcą iść, czy samemu. Ja zawsze mówię samemu. Można sobie pozdzierać kolana. Będzie bolało, będzie kołysało, ale na koniec dnia, jak się uda, to będziemy w domu, w swoim domu. I to się udało, bo Car Mechanic zrobił, dzięki Car Mechanicowi udało nam się wypromować inny symulator, inny później pomógł House Flipperowi, bo to nie chodziło o to, żeby wydać jedną grę i z tego żyć, tylko właśnie robić wiele gier, które są takim ekosystemem. Ja sobie akurat wybrałem symulatory, bo już na etapie, powiedzmy, spółki dystrybucyjnej widziałem, jak te symulatory mi się sprzedają. Robiłem symulator ciężarówki Tracker 2, jakieś maluch racery, inne, i co dotykaliśmy symulatorów, to były takie long sellery. Jak dotknęliśmy gier dziecięcych czy innych tematyk, które nawet dzisiaj są popularne, kosmosów i innych, to zawsze było jakoś pod górkę, więc ja ustawiłem się całkowicie na te symulatory, bo po prostu to wychodziło z mojej wiedzy. One nam się super sprzedawały. Zawsze w słupkach były wysoko. Pamiętam, na hurtowni zdobyłem wielką wiedzę na całe życie. Po prostu ja odpowiadałem za dostawy całego towaru, czyli na hurtownię własną robiliśmy zamówienia. Ja wiedziałem, ile się czego sprzedaje. Widziałem, że super zamawiam od Microsoftu na przykład pociągi i zamawiam je tak samo w 10 roku, 11, 12 to był konstans. Tak samo Silent Hunter, symulator łodzi podwodnej. I 1000 rekordów, jakie miałem wtedy w głowie, pamiętałem jedno, symulatory mi się dobrze sprzedają, inne gry są po prostu chwilowe. Chodzi strategia, wyjdzie niedługo. Chodzi jakaś sportowa, po dwóch tygodniach nikt o niej nie pamięta. Symulator był w konstansie.
A jeśli chodzi właśnie o tę niezależność, którą pan tak ceni, no to w obecnym modelu dystrybucji gier trudno zachować tę niezależność, no bo mamy platformy, przede wszystkim mamy Steam, który decyduje tak naprawdę o popularności gier, więc czy spodziewa się pan, że ten model ze Steamem i ewentualnie tam kilkoma innymi dużymi sklepami się utrzyma, czy jednak może się uda wrócić do takiego modelu, w którym będzie pan w stanie czuwać nad całym procesem od produkcji do sprzedaży?
Dla mnie Steam czy konsole to jest niezależność. To są firmy i sklepy, które robią nam za około, powiedzmy, 30% to, czego my byśmy za 30% nie zrobili. Więc to jest tak, że jeśli my mielibyśmy robić całe platformy, płatności, polecanie gier wzajemne i w ogóle, to powiedzmy sobie, to jest dla nas, jednym słowem mogę powiedzieć, dobrodziejstwo. Mhm. Nie jesteśmy w stanie. Ja w ogóle tego nie uznaję za żaden sposób zależności. Ja uznaję dobrodziejstwo.
Czy dobrodziejstwem jest też dla was giełda? No chyba tak, patrząc po wycenie i po tym, że teraz jest łatwiej zdobyć pieniądze na rozwój kolejnych projektów. Mówi pan, że firma może powstać i dwa tygodnie później wziąć pieniądze na produkcję gry.
Dobrodziejstwo, ale troszeczkę w innym temacie niż pan wskazuje, czyli my mamy pieniądze na te spółki. Chodzi o to, że na część prezesów naszych spółek motywacją, działaniem motywacyjnym jest właśnie wycena ich wkładu. Widzimy, kiedy mówimy, słuchaj, po co ci właściwie ta giełda? Bo ja chciałbym mieć udziały na przykład za 10 milionów, a nie takie wirtualne. No dobra, ale jeśli chcesz wejść na giełdę, to musisz produkować więcej gier, bo trzeba dać akcjonariuszom troszkę większą pewność, że jeśli ta jedna ci się nie uda, to może ta druga. I wtedy muszą przechodzić na ten model większości gier, z reguły tak też robią, bo akcjonariusze chcieliby, nie wiem, premiery nie raz na 4 lata i się nie uda, i co wtedy? Ja nie jestem fanem nowych emisji, u mnie praktycznie żadna, nie pamiętam, czy jakakolwiek spółka, która już była na giełdzie, miała emisję. Bo to by oznaczało, że rzeczywiście jak jest emisja, to znaczy, że trzeba pieniędzy, bo coś jest nie super. W każdym bądź razie, my bardzo chwalimy sobie giełdę. Dla mnie giełda jest wybawieniem, bo nie mamy tak dużego motywatora jak giełda na, powiedzmy sobie, połowę prezesów naszych spółek. Ci ludzie, widząc, że rzeczywiście mogą być milionerami, często stają się ci. Te 8 spółek, które wprowadziliśmy na giełdę, no z reguły ci graficy, programiści, którzy do tej pory byli naszymi, na przykład wewnętrznymi zespołami, są milionerami, tylko żeby utrzymać te miliony, no powinni jednak skupić się na grach, dlatego często ich ambicje są znacznie większe. To daje właśnie giełda. No nie do wszystkich ona działa. Część naszych zespołów w ogóle nie chce iść na giełdę, bo nie ma takiej potrzeby, bo bardzo dobrze zarabiają z tantiem. U nas w wynikach finansowych widać koszty, czasami to jest na przykład 10 milionów w kwartał. Tak, bo wypłacamy wewnętrznym zespołom tantiemy udziały w zyskach z naszych gier i to są bardzo duże kwoty i ci ludzie nie potrzebują giełdy, oni już są spełnieni finansowo w tym temacie, ale nowi, którzy walczą, giełda jest bardzo dobrym tematem, no i to działa.
Ma pan pakiet akcji ponad 40% w Playwayu, on jest obecnie wyceniany na 1,3 miliarda złotych, więc jest pan, krótko mówiąc, jednym z najbogatszych Polaków, jest pan miliarderem i pytanie, czy chce się panu pracować, czy może lepiej byłoby kupić sobie jacht na Karaibach, pić drinki z palemką. Nie myślał pan o tym? Nie jest pan spełniony już finansowo?
Nie, to tylko myślałem. Ja spełniony finansowo to byłem, jak miałem chyba 15 lat, czy od 16, powiedzmy, roku życia, ale tyle życia, co wprowadza właśnie cała ta interakcja z ludźmi. Wszystkie tematy, jakie załatwiamy, gry, jakie tworzymy, wydania, tego nie dałoby wyspa. Myślę, że jak kiedyś robiłem sobie wewnętrzną symulację, to 4. minuta już na takiej wyspie byłaby dla mnie pewnie nużąca, a 6. już byłaby katuszami. Nie dam rady więcej spatrywać się w wodę pewnie niż 4 minuty, no może 5, a tutaj się dzieje, tu jest życie, więc nie planuję w żaden sposób ekscytować się z firmy ani mentalnie, ani finansowo, wręcz przeciwnie, myślę, że najlepszą inwestycją jest to, na co mam wpływ i tutaj trwam i zdaję sobie sprawę, że wielu prezesów sprzedaje swoje akcje. Ja myślę, że najlepsza inwestycja cały czas jest tu, gdzie jest.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Kostowski, prezes Playwaya.
Dziękuję, do usłyszenia.